Drugim z wielkich doktorów Kościoła, którymi może poszczycić się Towarzystwo Jezusowe, jest święty Robert Bellarmine, kardynał oraz inkwizytor, a przy tym wielki czciciel świętego Stanisława Kostki, którego obrazek wisiał nad jego łóżkiem. W liturgii świętego Roberta wspominaliśmy przed 3 dniami, 17 września. W naszym cyklu pochylamy się nad najwybitniejszymi świętymi zakonu jezuitów, aby zobaczyć, jak wielkich dzieł dokonała Boża opatrzność przez tych ludzi i przez ten zakon w ówczesnym Kościele, tak bardzo zagrożonym od zewnątrz nasilającym się protestantyzmem i od wewnątrz brakiem odpowiedniej dyscypliny i formacji duchowej. Jak zauważa jeden z hagiografów, w czasach, kiedy Kościół Chrystusowy potrzebował wiernego wykładowcę apostolskiego depozytu wiary, atakowanego huraganowym ogniem przez protestantów wszelkich odcieni, opatrzność w świętym Robercie dała Kościołowi idealnego nauczyciela i interpretatora. Kiedy Kościół katolicki przeprowadzał gruntowne reformy od samej góry, święty Robert najlepiej nadawał się do przeprowadzenia tej misji jako kardynał, asceta i zakonnik. Kim zatem był ów kardynał, asceta i zakonnik? Robert Franciszek Romulus, bo takie miał imiona, przyszedł na świat w uroczym włoskim miasteczku Montepulciano 4 października 1542 roku w znakomitej rodzinie. Jego bowiem matka była siostrą późniejszego papieża Marcelego II. Gdy miał 15 lat, w jego mieście jezuici otwierali właśnie szkołę średnią, czyli kolegium. Toteż Robert był jednym z pierwszych jego uczniów. Po jego ukończeniu, mimo początkowego sprzeciwu ojca, wstąpił do zakonu jezuitów w roku 1560. Następnie odbywał studia filozoficzne w Rzymie, Florencji i Mandowi, a potem studia teologiczne w Padwie i w belgijskim Lowanium. Po ukończeniu studiów, gdy miał już 28 lat, w roku 1570 otrzymał święcenia kapłańskie. Został wykładowcą na Uniwersytecie w Lowanium, pełniąc równocześnie funkcję prefekta studiów i ojca duchownego w tamtejszym kolegium jezuickim. Aktywnie włączał się w zażarte wówczas dyskusje na temat prawd wiary atakowanych przez protestantów. W związku z tym wypracował własny styl prowadzenia polemiki mającej na celu wykazanie prawdziwości wiary katolickiej. Dla obrony tejże wiary opublikował wtedy pierwsze swoje dzieła, mianowicie Wykaz heretyków, Konkluzje o sakramentach i trzecie dzieło pod tytułem O pisarzach kościelnych. Swoją wiedzą, sztuką dyskusji i wspomnianymi dziełami zyskał sobie sławę wytrawnego teologa. Toteż na żądanie papieża Grzegorza XIII po 7 latach pracy na Uniwersytecie w Lowanium został przeniesiony do Rzymu, aby tam prowadził wykłady na nowo utworzonym Kolegium Rzymskim, z którego, jak wiemy, powstał później słynny Uniwersytet Gregoriański. Owocem tych wykładów rzymskich było czołowe dzieło świętego Roberta pod tytułem Kontrowersje, przynoszące mu największą sławę. Była to pierwsza suma nauki katolickiej sformułowana według nowych potrzeb Kościoła rzymskokatolickiego po pierwszej fali reformacji. Autor w tym dziele cytuje ponad 260 autorów katolickich i około 60 autorów niekatolickich. Trzytomowe dzieło, wydane drukiem w latach 1586-1593, w ciągu 30 lat miało 20 wydań w różnych językach, co świadczy o jego popularności. W roku 1592 ojciec Robert Bellarmine został mianowany rektorem Kolegium Rzymskiego. Był człowiekiem skromnym, prowadził ascetyczny tryb życia, a nade wszystko budził podziw swoją rozległą wiedzą, której nie byli w stanie sprostać protestanccy polemiści. 2 lata później został wybrany na przełożonego prowincji neapolitańskiej, którą kierował tylko 3 lata do 1597 roku, gdyż papież Klemens VIII wezwał go do Rzymu na swojego doradcę i egzaminatora biskupów. Ponadto papież zlecał mu różne zadania i funkcje, tak że żartobliwie mówiono o nim jako tragarzu kurii rzymskiej. Był tytanem pracy. W tym czasie, w roku 1597, wydał katechizm, który niebawem ukazał się w 56 językach i doczekał się ponad 400 wydań drukiem. W uznaniu dla tak wielkich zasług ojca Roberta Bellarmina papież Klemens VIII w roku 1599 mianował kardynałem. Pomimo tak wysokiej godności zachował on zakonny styl życia w prostocie i ubóstwie. Mając możliwość dysponowania dużym majątkiem, wybierał przede wszystkim ubogich, wspierał przede wszystkim ubogich, nie zaś rodzinę, co w tamtych czasach było przecież dość powszechne. W swoich poglądach był na tyle niezależny, że jeśli było trzeba, stanowczo sprzeciwiał się nawet samemu papieżowi. Napisał zresztą rozprawę pod tytułem O głównym obowiązku papieża, w której wylicza 7 źródeł nadużyć, jakie w tamtych czasach dręczyły Kościół. Prostolinijność i nieustępliwość tego hierarchy dla niektórych kurialistów watykańskich była niewygodna. Dlatego chcąc się go pozbyć z Rzymu, zaproponowano mu biskupstwo w Kapui, na co święty Robert chętnie przystał. W 1602 roku objął diecezję po przyjęciu sakry biskupiej, bo w tamtych czasach można było być kardynałem bez święceń biskupich. Jako biskup Kapui święty Robert okazał się gorliwym duszpasterzem i utalentowanym administratorem. Za najważniejszy cel swojej posługi biskupiej postawił sobie formację duchowieństwa, opiekę nad ubogimi i piękno oraz poprawność liturgii. W ciągu 3 lat aż 3-krotnie zwizytował wszystkie parafie swojej diecezji. Zwołał 3 synody diecezjalne, a w swojej katedrze przemawiał we wszystkie niedziele i święta, dając swojemu duchowieństwu wzór pasterskiej miłości do wiernych. W trosce o intelektualny poziom kapłanów opracował wyjaśnienie symbolu wiary dla proboszczów, co mogło stanowić dla nich materiał do kazań. Jego ulubioną lekturą były żywoty świętych biskupów, z których pragnął czerpać wzory dla swojego życia duchowego. Niewiele brakowało, by w czasie konklawe po śmierci Klemensa VIII został wybrany papieżem. W każdym razie nowy papież, Paweł V, zwolnił go z obowiązku biskupa Kapui i ponownie wezwał do Rzymu, czyniąc go członkiem wielu kongregacji rzymskich. Między innymi przewodniczył komisji dla zrewidowania tekstu greckiego Nowego Testamentu. Mimo licznych obowiązków nasz święty nie zaniedbał uprawiania nauki. W tym czasie opublikował 3 kolejne rozprawy biorące w obronę prymat papieski. Oprócz tego napisał komentarze do psalmów, a pod koniec życia dzieło pod tytułem O sztuce dobrego umierania. Pozostawił także po sobie ogromną korespondencję. We współczesnych publikacjach osobę kardynała Roberta Bellarmina najczęściej wymienia się w związku z potępieniem Galileusza. Otóż jako członek kongregacji świętego oficjum Bellarmin wraz z innymi 11 kardynałami czuł się w sumieniu zobowiązany potępić polemiczne wnioski, jakie Galileusz wyciągał z dzieła Mikołaja Kopernika i wykorzystywał do walki z Kościołem. Nie chodziło jednak o napiętnowanie człowieka jako takiego, ale stawanie w obronie prawdy. W roku 1621 już jako 79-letni starzec po raz drugi uczestniczył w konklawie, na którym wybrano papieżem Grzegorza XV. Bellarmin, czując, że opada z sił, poprosił nowego papieża, aby mógł opuścić kardynalski dwór i wrócić do jezuickiego klasztoru. Zamieszkał w domu nowicjatu przy kościele świętego Andrzeja na Kwirynale, a więc tam, gdzie zmarł święty Stanisław Kostka, którego, jak wspomniałem, był gorliwym czcicielem. Niebawem kardynał Bellarmin śmiertelnie zachorował. Zanim zmarł 17 września 1621 roku, papież osobiście go odwiedził. Jego proces beatyfikacyjny trwał bardzo długo. Wyniesienia na ołtarze dokonał dopiero Pius XI w roku 1923. 7 lat później tenże papież ogłosił go świętym, a w następnym roku ogłosił doktorem Kościoła. Tych kilka faktów przytoczonych z długiego i pracowitego życia świętego Roberta Bellarmina pokazuje nam w sposób aż nadto wyraźny, jak wiele dobrego wniósł on dla Kościoła i duchowości katolickiej. I choć jest patronem kanonistów, czyli specjalistów od prawa kościelnego, to może być wzorem do naśladowania zarówno dla teologów, duszpasterzy, jak i biskupów.